Kochani bracia i siostry, ten Wielki Post rozpoczęliśmy w pierwszą niedzielę kazaniem czy treścią na temat relacji międzyludzkich, międzyosobowych, które tworzymy. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy jako ludzie właśnie relacyjni, a więc zdolni tworzyć więzi ze sobą. Mamy relacje do siebie, mamy relacje do Boga, mamy relacje do bliźnich. I dzisiaj Wielki Wtorek, ta relacyjność się bardzo pokazuje. Zwykle jest tak, że sprawdza się relacje, kiedy jest jakaś trudność. I to te nasze ludzkie, i relacje do siebie samego. Weźmy choćby Wielki Post. Ile sobie postanowień zrobiłeś, zrobiłaś, ile spraw w relacji do siebie. Wielki Post je zweryfikował, że relacja do ciebie jest, i tutaj odpowiedź w twoim sercu, całkiem mocna, całkiem słaba, tak jak zwykle, wcale jej nie ma. Tak? Wielki Post pewną trudnością jest dla nas i zweryfikował relację do siebie. Podobnie Wielki Post weryfikuje relację do Boga. To na ile jesteśmy w stanie zbliżać się do Niego, na ile po prostu mnożymy modlitwy, a na ile jesteśmy blisko Boga. Czasami ilość modlitwy wcale nie idzie w parze z bliskością Bogu. No i też weryfikuje Wielki Post relacje do nas nawzajem. Na samym początku Słowo do nas mówiło o modlitwie, poście i jałmużnie. Mówiło do nas Słowo o tym, żebyśmy zweryfikowali, czy umiesz się modlić za drugiego człowieka? Czy umiesz odbierać sobie pewnych rzeczy, żeby służyć bliźniemu? Żeby chociażby na przykład za pieniądze zaoszczędzone z czegoś, z czego można by skorzystać, na przykład ofiarujesz jakąś jałmużnę. No i właśnie jałmużna. Czy mam w sobie tyle miłości, że stać mnie na podzielenie się z bliźnim? Czy to moje niewiele nawet przecież jest jeszcze podzielne. Czy jestem w stanie podzielić? Więc weryfikacja wszystkich trzech relacji. Dzisiaj to słowo, które mamy dzisiaj właśnie, kolejną pieśń z Księgi proroka Izajasza, a także Ewangelię, tym początku, o tym pierwszym klocku domina, który Jezus sam poruszył, który można by powiedzieć, odczytał, który zlokalizował w Judaszu. Jezus, to na Jezusa wyraźny sygnał, pamiętamy w Ewangelii Jana, On jest Królem. Na Jezusa wyraźny sygnał, rusza się machina, która będzie miała koniec na Golgocie, a właściwie obok Golgoty w pustym grobie. No i dzisiaj właśnie relacje, to jest to, do czego nas Słowo zaprasza. Mówiliśmy sobie w niedzielę o tym, że jesteśmy ludźmi Słowa, że mamy realizować w sobie Słowo Boże, że każdego dnia mamy słuchać, jaka jest wola Boża, czytać o niej w Piśmie Świętym, rozważać w swoim sercu. Dowiedzieliśmy się, że Pan Jezus jako sługa Pański miał właśnie język wymowny, aby znaleźć w sobie Słowo krzepiące. Tym chce zbawiać. Dowiedzieliśmy się o Jezusie, który znał wolę Boga, swojego Ojca i ją wypełniał pośród labiryntu różnych trudności, a zwłaszcza tego labiryntu pod górę, pod Golgotę i na Golgocie wypełnił Słowo Boże, wypełnił wolę swojego Ojca. I to dla nas wzór, którego staramy się naśladować, a jeśli nam nie idzie, to do tego wzoru idziemy się spowiadać i prosimy o dalszą szansę. Dzisiaj Słowo Boże mówi nam o relacjach, które też my tworzymy na przykładzie tego, co się wydarzyło w Wieczerniku. Relacja międzyosobowa. Mamy w sobie pewną pustkę. Ona jest planowana przez Pana Boga. Gdyby nie ta pustka, w ogóle byśmy nie ruszyli z siebie. O czym mówię? Cofnijmy się do Księgi Rodzaju, do samego początku, do stworzenia człowieka. Bóg stworzył Adama i dał Adamowi cały raj, żeby go obszedł, skatalogował, nazwał wszystkie stworzenia, żeby Adam przejrzał się jak w lustrze, w tym stworzeniu, które widzi. No więc nazywał wszystko, poszczególne części tego ogrodu biblijnego, poszczególne stworzenia. Ty będziesz koń, ty będziesz krowa, ty będziesz żaba, a ty będziesz rozwielitka. Wszystko nazwał, bo mężczyzna nazywa, w ten sposób nadaje sens, w ten sposób obejmuje władzę nad czymś. I nie znalazł żadnej istoty, która by go uszczęśliwiła. Żadnej. I Bóg wtedy spojrzał na Adama i powiedział: nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Uczyńmy więc mu pomoc odpowiednią dla niego. Ale nad tym zdaniem początkowym: nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. To jest zdanie, które nas charakteryzuje. Samotność. Zobaczcie, że ta sytuacja w raju, którą przed chwilą przypomniałem, ona miała miejsce jeszcze przed grzechem. A więc sytuacja pustki w nas nie jest zła, nie jest z powodu grzechu. Pragnienie relacji na równi z drugą osobą nie jest w wyniku grzechu. Bóg zaplanował w człowieku, stwarzając go, taką przestrzeń, której nawet on, sam Bóg, nie chciał sobą wypełniać. Człowiek był przeniknięty Bogiem, ale w jedno miejsce Bóg mówi: tutaj nie chcę wchodzić, żebyś potrzebował jeszcze kogoś innego niż tylko ja. I to jest cała tajemnica naszej relacyjności. I wtedy mamy ten opis biblijny, że Bóg pogrąża Adama, człowieka, w głębokim śnie. Śnie, który w Biblii zwykle kojarzy się ze śmiercią. I można by powiedzieć, no też w tym obrazie biblijnym, wyciąga żebro z Adama, czyni z niego kobietę i kiedy Adam się budzi po tej operacji, kiedy się budzi, pierwsze co widzi, to właśnie kobieta i wykrzykuje z radością: ta prawdziwie jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Czyli ta jest równa mnie co do godności. Ze wszystkich stworzeń na ziemi to jedno jest stworzeniem, z którym mogę nawiązywać relacje, które będzie odwzajemniało relacje. Zwierzątka, które Adam miał, zwierzęta też tworzą jakieś relacje, ale te relacje są instynktowne, a więc odruchowe, nierozumne. Tylko człowiek z człowiekiem, osoba z osobą. Zwierzęta to są osobniki, nawet filozofia ich tak nazywa. Więc człowiek z człowiekiem może założyć relację, może ją utrzymywać, pielęgnować. Ze zwierzętami relacji takich samych jak z ludźmi nie mamy i mieć nie będziemy. Więc nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Bóg planuje w nas taką przestrzeń, którą trzeba wypełnić ludźmi, nie Bogiem, ludźmi. To jest Jego wola i dlatego jesteśmy relacyjni. Ale ponieważ ta sytuacja w raju była przed grzechem, to człowiek w sposób boski kochał drugiego człowieka. Adam w sposób boski kochał swoją Ewę. Ewa w sposób boski kochała Adama. A więc bez krzywdy, a więc bez jakichś zazdrości, wszelkich konsekwencji późniejszego grzechu, tylko wielkodusznie, troskliwie, czule, mądrze, w sposób pełny. Taki sposób, który nie zabierał relacji do Boga. Miłość nie mogła zabrać miłości. Jeśli miłość zabiera mi komunię z Bogiem, to nie jest miłość. Bóg jest miłością. Moja miłość nie powinna mi zabierać komunii z Bogiem. Jeżeli nazywam coś, co zabiera komunię z Bogiem, miłością, to nazywam to nieprawdziwie. Prawda, to co było wczoraj. Dziewczyna nie jest żoną. partner nie jest mężem. To jest prawda o nas. Moja relacja miłości do Ciebie nie powinna przeczyć miłości do Boga, bo to jest miłość. Jak wlewasz czystą wodę do czystej wody, to zostanie czysta woda. A jak wlewasz skażoną wodę do czystej wody, to wszystko się zepsuje. Bóg tak to poukładał, aby ludzie tworzyli ze sobą relacje, które będą przez Boga pięknie błogosławione. I nie tylko małżeńskie, chodzi mi również o relacje takie zwykłe, codzienne, niesakramentalne. A więc relacje przyjaźni, zażyłości, znajomości, codziennych takich spraw również. Dzisiejsza Ewangelia mówi o relacjach, które ludzie mieli wobec Chrystusa i wobec siebie. I mieli te relacje pogmatwane, ponieważ żyli w grzechu. Żyli w świecie, który był dotknięty grzechem. My tak samo żyjemy w świecie, który jest dotknięty grzechem. I to skażenie grzechem nas dotyka również. Czasem je przejmujemy, czasem nie potrafimy się mu oprzeć, a czasem dzielnie z nim walczymy. To pewnie najczęściej. Więc mamy tę sytuację dzisiejszej ostatniej wieczerzy. Jezus w sercu przeżywa ten moment, bo wie, że zaraz to, co powie, jak powiedziałem wcześniej, ruszy machinę, która doprowadzi go do zgonu i to do śmierci męczeńskiej, krzyżowej. Więc wzrusza się głęboko. To jest użyte takie greckie słowo, które jakby, żeby oddać po polsku, to trzeba by pomyśleć, że to jest taka destrukcja ze wzruszenia, z poruszenia, z przerażenia. Jezus był rozsypany wewnętrznie. Rozsypany to chyba jedno z lepszych słów, które by to obrazowało. Kiedyś powiedział uczniom: wy nie bójcie się, nie lękajcie się. Niech wasze serca się nie trwożą. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Czyta się na pogrzebach, 14 rozdział Ewangelii Janowej. Niech wasze serca się nie trwożą. I tam jest użyte słowo dokładnie to samo, co tu. Jezusa serce się trwoży, bo ono tę trwogę zniesie. Nasze nie. Bez Niego nasze serca popadną w depresję, popadną w jakiś marazm i to się skończy autodestrukcją, samobójstwem. Jezus bierze na siebie trwogę konania, żeby ją przeżyć i żeby naszą śmierć uczynić tylko przejściem, a nie dramatem końca wszystkiego. Więc Jezus mówi uroczyście, tak? To jest zaprawdę, zaprawdę, to jest amen, amen, czyli no, będę mówił coś ważnego na najwyższym poziomie ważności. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. To jest tak, jakby rodzic powiedział przy obiedzie, najlepiej ojciec, jedno z was dzisiaj mnie zabije. Wyobraźcie sobie taką sytuację z własnego domu. I ty o tym wiesz, że tak będzie na pewno. To nie jest takie przypuszczenie. Ciężko sobie to wyobrazić. Jezus to przeżywał. Jego serce było strwożone. 12, których kochał, których wiedział wszystko, boską wiedzą przenikał ich całych. Jeden z was mnie dzisiaj zdradzi, czyli tak naprawdę doprowadzi mnie do zabójstwa mojego. I zobaczcie, co robią uczniowie. Mówimy o relacjach. Mówimy o relacjach. Spoglądali jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Więc jeden mówi: ej, zapytaj, który to? Inny ewangelista powie: nie no, panie, czyżbym ja? Chyba nie ja. Przejawiają relacje do siebie, myślą o sobie, zastanawiają się. Wcale nie widzą tego zatrwożenia Jezusa, nie patrzą na Jego twarz, nie widzą Jego męki, którą już przeżywa. Najgorszą męką jest chyba obojętność właśnie, o której też mówiłem tutaj. Obojętność jest jedną z gorszych mąk, jaką możemy przeżywać. Więc Jezus mówi: ten, któremu podam chleb umoczony w misie z ziołami, podaje i mówi: co masz robić, rób prędzej. Już. Niech się zacznie. W relacjach między osobami jest tak, że jedna osoba potrzebuje drugiej. My siebie potrzebujemy nawzajem. potrzebujemy siebie nawzajem. I ci z dzisiejszej Ewangelii też potrzebowali siebie nawzajem. Też tworzyli pewne relacje. Pewne rzeczy w tych relacjach były jawne. Wiedzieli o sobie, o swojej porywczości, o swoich upodobaniach, o swoich zainteresowaniach. Ale wielu spraw o sobie nie wiedzieli. Nie wiedzieli, jaką poszczególny apostoł nosi w sobie historię życia, aktualną historię. Skąd to wiadomo? Jezus powiedział, co masz czynić, czyń prędzej, i ewangelista Jan dodaje, właściwie nie wiedzieliśmy, co on do niego powiedział. Myśleliśmy, no, ponieważ Judasz miał trzos, że Jezus powiedział do niego, zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. To było naturalne. Jezus co jakiś czas widocznie musiał prosić. Idź, zrób zakupy, weź z pieniędzy, które dostaliśmy, albo daj coś ubogim, bo teraz jest dobra pora na to. Więc oni nawet nie czuli, że Judasz kombinuje coś, co już dawno było nakręcone z arcykapłanami. Możesz mieszkać, przebywać z drugą osobą i nie wiedzieć o niej ważnych rzeczy. Już jest pewne pytanie, jak tworzysz relacje? Co wiesz o drugiej osobie? Nie chodzi o to, żeby teraz być szpiegiem, bo nie chodzi o rzeczy złe od razu. Ale na przykład o to, jak druga osoba odczytuje, jakie ma potrzeby, na przykład miłości. Ktoś potrzebuje usłyszeć, kocham cię, jeżeli to jest relacja oczywiście bliska, małżeńska na przykład. A ktoś potrzebuje przytulenia. I ty całe swoje życie nigdy nie przytuliłeś żony, albo nieczęsto może tak, nieczęsto. I ona powie, on mnie nie kocha, bo mnie nie przytula. Ale codziennie mówisz, kocham cię, po 5 razy. Nie znasz drugiej osoby, bo dla niej miłość równa się przytulenie. Zobaczcie, ile konfliktów się buduje niestety na czymś takim, na nieznajomości. Na nieznajomości upodobań. Wiesz, że ona w pewne dni miesiąca jest nieznośna. Bądź miły wtedy. Bądź bardziej dżentelmenem. Znając coś takiego, naprawdę wiele spraw można ominąć. Tych trudnych. A z drugiej strony, wiesz, że on potrzebuje chwili samotności. Pozwól mu być w tym garażu. Trudno, wystygnie. Ale to jest teraz ten moment, który mu jest potrzebny. Przeżyje i wróci. Nie bój się. Jak nie wyszedł z walizką, mówiąc zaraz wracam, to nie jest źle. Znać siebie, potrzebować siebie we właściwy sposób, tworzyć relacje we właściwy sposób, znać swoje upodobania do siebie samego, do siebie samej, czy naprawdę potrzebuje aż tyle tego i tamtego, czy naprawdę potrzebuje aż tyle siedzieć w internecie. Przecież wiem, jak mówią statystyki, po 5 kliknięciach trafię na coś, co ma związek z pornografią. Statystycznie. Bywa szybciej. Czy potrzebuje? Może wyłączyć i pobyć z rodziną. A może zamiast ulubionego filmu kupię dzieciom książki i będziemy jednocześnie czytać, a potem zapytam je, co z tego wynika, co wyczytałeś, jak o tym myślisz. Nauczymy się spostrzegawczości, myślenia. Te przykłady, one są oczywiście być może konkretne, być może ogólne dla kogoś, ale znać siebie to umieć tworzyć relacje. Człowiek poznaje drugiego przez rozmowę, przez bycie z nim. Apostołowie przebywali ze sobą prawie 3 lata, a nie znali siebie w pełni. Warto więc popatrzeć na tę scenę dalej. Co czyni Jezus? Jezus pokazuje swoją relację do Ojca. Nie wszedłby w ten moment, nie powiedziałby, że jeden z was mnie zdradzi, gdyby nie czuł, że Ojciec jest przy nim, gdyby nie miał tej pewności, że to, co się zaraz zacznie i skończy na krzyżu, przeżyje i to przeżyje wzorowo. Jezus po tym, kiedy Judasz wyszedł, kiedy opuścił ich wspólnotę stołu, wtedy Jezus powiedział takie słowa, które wydają się być poplątane. On się wypowiedział o tym, jaką relację ma z Ojcem. Używał tutaj słowa chwała i otoczony chwałą. Musimy pamiętać, że Jezus, chociaż chodził po ziemi, cały czas był z Ojcem w niebie. Łączył 2 wymiary. Gdzie się pojawiał Jezus, tam było niebo. Tam był Bóg Ojciec z pełną mocą. Dwa razy to było widoczne doskonale. Kiedy Jezus był chrzczony w Jordanie i kiedy stał na górze Tabor. Czasami był tylko dźwięk słyszalny, głos Ojca. Ale to było tam, gdzie Jezus, tam była pełnia boskości. Więc Jezus się wypowiada po tym geście Judasza, po jego wyjściu. Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą. Chwała to blask. Chwała to jest, wyobrażane też było dymem, kadzidłem. Chwała to jest obecność Boga. Obecności nie da się pokazać, ona jest. Niektórzy mają taki zmysł, ktoś powie, że czują obecność czyjąś. Jezus mówi, Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, czyli wchodzę w sferę najczulszej troski Boga. Zaczynam cierpienie. Kto cierpi z Bogiem, jest najbardziej przez Niego zatroszczony. I mówi, Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. We mnie mieszka mój Ojciec, a ja mieszkam w Ojcu. Jesteśmy jedno. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Więc skoro, i mówi dalej, jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym. Jestem bezpieczny w Bogu. Jestem bezpieczny w Ojcu i to zaraz go chwałą otoczy. Piękna modlitwa, piękna odsłona serca Jezusowego, które modli się do swojego Ojca. Tato, jestem w Tobie, a Ty jesteś we mnie. Jeśli jesteś we mnie, to ja jestem bardzo w Tobie i to teraz jestem w Tobie. To jest wołanie o pomoc. Zaczęło się. Bądź przy mnie. To jest ten moment, kiedy ktoś jedzie na operację, żegna się z bliskim i ściska się za rękę. Dasz radę. Tak? Jestem blisko Ciebie. Zobaczysz. Drzwi się zamykają i ktoś zostaje sam. Tylko z tym poczuciem, że to się powiedzie, że tam ktoś na mnie czeka. Jezus to właśnie przeżywa teraz. Z tym, że nikt się nie rozdzielił, bo łączność Jezusa z Ojcem jest przecież boska, duchowa. I wtedy Jezus zwraca się do apostołów, dzieci. Tak się zwracali mistrzowie do swoich uczniów, dzieci. Wielu z nich było starszych od Jezusa, święty Piotr. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Teraz mówię do was, będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz mówię, nie pójdziecie tam, gdzie ja idę, muszę iść. Piotr mówi, gdzie, Panie, gdzie Ty pójdziesz? Ja pójdę za Tobą, życie z Tobą, za Ciebie oddam. Nie, Piotrze, jeszcze nie umiesz mnie kochać. Jeszcze nie umiesz kochać, jeszcze kochasz za bardzo siebie. Życie oddasz? A masz swoje życie w posiadaniu, żeby je oddać? Życie swoje oddasz za mnie? Jeszcze dzisiaj, zanim kogut zapieje 3 razy, Ty się mnie wyprzesz. Wyprzesz się. Piotr nie znał siebie. Nie reflektował nad sobą. Nie robił rachunku sumienia ze swojej porywczości. I rzucał słowa na wiatr. Potem dopiero to weryfikował, ale już było po zmartwychwstaniu. W tej scenie, którą można by jeszcze dłużej rozważać, tam są osoby, które coś od siebie chcą. Które chcą coś dostać. Ej, ja chcę odpowiedzi, zapytaj go. Panie, nawet mały Jasiu, który leży na piersi Jezusa, 12-letni prawdopodobnie. Panie, kto to jest? Powiedz mi. Mi. Piotrowi powiedz, tylko ty się z wysłannikiem, bo najmłodszy. Kto to jest? O sobie myślą. Chyba nie ja, Panie, przecież to nie ja. Piotr mówi, nie, no teraz ja życie za Ciebie oddam, ja się wykażę odwagą. Pycha. Relacje, które tutaj są ukazane, to są relacje, które coś od siebie chcą, które czegoś oczekują od siebie. Tylko jedna relacja jest relacją, która chce coś dać. W pierwszej kolejności. To jest relacja Jezusa. Oddaję moje życie Tobie, Ojcze, tak jak Ty oddajesz swoje mnie. Moi drodzy, nasze ludzkie miłości na różnym stopniu, i te najczulsze, sakramentalne, małżeńskie, i te przyjaźnie, i znajomości, zażyłości, i takie zwykłe, codzienne, nasze codzienne miłości, relacje sprawdzają się właśnie na tym. Prawdziwie kocham tego, komu chcę coś bardziej dać, niż od niego wziąć. Prawdziwie kocham tego, komu chcę coś bardziej dać, niż chcę od niego wziąć. Dlatego Jezus w Ewangelii mówi, jeśli wyprawiasz ucztę, to zaproś chromych, ułomnych, cierpiących, kalekich, bo niczym się tobie nie odwdzięczą. Tak będziesz podobny do twojego Ojca, który jest w niebie. A jeśli oddajesz tylko to, co oddajesz, to jeżeli dajesz na przykład miłość, życzliwość temu, kto ci ją zwróci, no to nie jesteś różny od poganina. Dokładnie to samo robią poganie. Dlatego miłość do ubogich, do biednych jest wyznacznikiem chrześcijaństwa. Dlatego Franciszek, papież, trąbi od samego początku wielką trąbą, jaką on sam jest, czyli tym, który głosi na cały świat. To rozumienie trąby mam na myśli. Głosi ubogich. On sam mówi, konklawę kiedy było, kiedy już się zbliżał kardynał, który miał do niego powiedzieć, czy przyjmujesz wybór, jego kolega sztura go z boku, inny kardynał mówi, tylko nie zapomnij o ubogich. I wtedy przyszło mu na myśl przyjąć imię Franciszek na wzór Franciszka z Asyżu. Gdyby Jezus tutaj stanął tak, jak stanął wtedy, jak chodził wtedy po ziemi, to ruszyłby w stronę ubogich. Natychmiast, jak magnes. Jeśli czujesz się ubogi, to Jezus rusza w twoją stronę. Jeśli czujesz się żebrakiem, to Jezus rusza w twoją stronę. Natomiast jeśli chcesz coś Jezusowi dać, opakować pięknie, jeśli chcesz Mu dać swoją siłę, moc, chcesz Mu coś zbudować i udowodnić, no to nie jest Ci potrzebny Pan Jezus, bo sobie póki co świetnie radzisz, że niby. Prawdziwą postawą nas ludzi jest postawa żebraka. Nic nie mam. Z niczym przyszedłem na świat i z niczym stąd zejdę. Wszystko, co jest na świecie moje, bo mam na to akt własności, rachunek, nabyłem. Dzięki temu, że coś dostałem wcześniej. Umiejętności, siłę, pracę. No oczywiście wykształcenie też, ale ktoś mi je dał, ktoś mnie kształcił. A więc dostaję pewne dobro, które obracam i puszczam dalej. Nic mojego, żadna zasługa. Panie Boże, jestem ubogi, nic nie mam. Wszystko, co mam, dostaję od Ciebie. Prawdziwą relacją jest ta, relacją miłości, kiedy bardziej chcę dać niż wziąć. Pomyśl o swoich relacjach. Pomyśl o swoim małżeństwie. Pomyśl o tym, że jesteś rodzeństwem ze sobą nawzajem. Pomyśl o tym, że jesteś dzieckiem wobec swoich rodziców. Tak? Pomyśl o tym, że masz takie relacje, w których chcesz brać. Pomyśl o swoich intymnych zbliżeniach z małżonką, z małżonkiem. Czy one są bardziej na wziąć, skorzystać, czy bardziej na obdarować miłością, czy bardziej uczynić przyjemność w tym rozumieniu głębokim, nie płytkim. Myślę o sobie jako o księdzu, z czym staję przed wami, z czym staję przed wami jako, no właśnie, ubrany w piękne szaty. Pan Bóg dał taki dar, że tam te słowa się kleją do siebie. Może coś z nich wynika. Ale czy to jest wszystko dla Niego, czy dla siebie? I chciałbym tej niepewności, czy to dla Bożej chwały, czy dla swojej, nie stracić nigdy. Bo póki co jest jeszcze refleksja. Najgorzej jest wtedy, kiedy człowiek uwierzy w swoją wielkość, której nie ma. Więc pomyśl, kim jesteś. Pomyśl o swojej tożsamości. Pomyśl o tym, co znaczysz, ale w rękach Bożych. Z Bożym doładowaniem. Z życiem Bożym w sobie. Tutaj myśl wielce, bardzo ogromnie. Kategoriami największymi. A o sobie samym pomyśl zawsze jako o żebraku, który dostaje. Urząd, tytuł, stanowisko zostanie ci kiedyś zabrane. Przyjdzie po tobie następny, zburzy, co zbudowałeś, przerobi, przebuduje. Zostaniesz tylko ty. Panie Jezu, nie ma końca Twojego słowa, bo przecież ono trwa dalej. Jeszcze jutro Wielka Środa, a potem już Pascha, przejście z czwartku przez piątek, aż do niedzieli Zmartwychwstania. Prosimy Cię, abyś nas przeprowadził. Jeszcze jutro będzie jedna pieśń sługi Jahwe. Jutro będzie moment zdrady. Każdy z nas ma zawsze wybór. Pójść w stronę błogosławieństwa albo przekleństwa. Wielcy zbrodniarze nie rodzili się zbrodniarzami. Gdzieś po drodze się nimi stawali. Nie myślmy o sobie zawsze w superlatywach, bo jest się przecież z czego spowiadać. Prośmy tylko Pana o łaskę, abyśmy mieli w sobie cały czas poczucie, że jesteśmy żebrakami przed Bogiem, kochanymi przez Niego żebrakami. I jako takich naprawdę nas będzie używał. Będzie strącał władców stronu, a wywyższał pokornych. Obyśmy się do nich zaliczali. Przyjdź, Panie Jezu, do nas już w tej mszy świętej. Przyjdź w komunii. Daj nam siebie całego, abyśmy Tobą mogli żyć, Tobą zwyciężać i z Tobą razem stanąć przy pustym grobie naszym, pustym grobie.